pani wiceburmistrze
Beata
Zawiła. Spokojnie otworzy mi się pani naczelnik Elżbieta Wydańska-Woska, pani Justyna Lisowska, plus radny jest pani Jolanta Ptaś, jest pani Beata Marcinkowska, jest pan Zbigniew Panek, pani Barbara Strzelecka w sanatorium, a pan Łukasz być może do nas dołączy. Wiem, mamy forum. Mamy kolejną informację o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej z uwzględnieniem szkół i przedszkoli. Opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. I przy okazji mamy jeszcze trzy uchwały, stąd też wizyta pana dyrektora MOPS-u. Zaczynamy od policji. Jeżeli można pana prosić kilka słów wstępu, potem pan komendant straży miejskiej. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, główny temat to informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Policji i Straży Miejskiej z uwzględnieniem szkół i przedszkoli. Ja sam od siebie mogę powiedzieć, że Policja nie prowadzi bezpośrednio takiej statystyki, gdzie byłyby wskazane te obszary, które tutaj zostały wyszczególnione. Natomiast mogę powiedzieć, że w tych obszarach nie doszło do, żeby nie było słowa, bodajże żadnego zdarzenia, które by dotyczyło naszych dzieci, tak? Czy też tych najmłodszych z tej grupy. Jeżeli jeszcze mówimy tutaj o stanie bezpieczeństwa, to przede wszystkim również bardzo dużą rolę tu będą odgrywali dyrektorzy tych placówek, jedynie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. A więc na przykład w przypadku, kiedy mamy gdzieś te wyjścia ze szkoły, z przedszkoli, żeby nie było tego bezpośredniego wyjścia na ulicę, że jednak, żeby to były te pewne elementy tej infrastruktury drogowej, jak te barierki, czy innego typu, tego typu przeszkody. Ja natomiast mogę się pochwalić, no wiele rzeczy tutaj już było gdzieś tam omówionych na odprawach tych rocznych, które tutaj też miały miejsce na terenie Urzędu Miasta z przedstawicielami i Urzędu i Policji w Będzinie. Poprzedni rok był bardzo, powiedzmy, bezpieczny. No na pewno wszyscy na to pracowali, tak jak tutaj już powiedziałem i komendantowi Straży Miejskiej. Przede wszystkim to była praca policjantów. Nie wiem, czy jest w ogóle na miejscu przytaczanie cyferek. No mogę powiedzieć, że pod kątem prewencyjnym, który osobiście nadzoruje Policja Przelacka, była najlepsza, ponieważ wszystko liczyliśmy, nawet i Będzin. My uzyskaliśmy 104%, Będzin 100%. Pozostałe tutaj komisariaty, Wojkowice 71%, Sławków 37%, Siewierz 35%. Jeżeli mówimy tu pod kątem kryminalnym, również mieliśmy najlepszy współczynnik zaległości i tych zdarzeń, również które były tutaj na tej prezentacjach widziane, były po prostu znaczne spadki. Podsumowując, było bezpiecznie. Ja natomiast, jeżeli tutaj panu jakieś pytania ukierunkowane na sensu stricte, jakiś obszar, jestem w stanie to tutaj poszerzyć tą wiedzę, przekazać odpowiednie informacje. Na pewno tutaj też odbieramy informacje od społeczeństwa czelackiego, czyli jest to tak zwana ta krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa, gdzie po naniesieniu przez mieszkańców Czeladzi jakiegoś zagrożenia, to zagrożenie jest wskazywane dalej do realizacji i policjantom OPI, i policjantom rewiru dzielnicowych. I w tym zakresie również następuje pełna realizacja. Więc to są te sygnały, które bezpośrednio płyną z aplikacji KMZB, jak również i te sygnały, które są zgłaszane przez mieszkańców telefonicznie albo bezpośrednio już do dyżurnego w komisariacie, albo poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego, które następnie przekazuje do realizacji dla policji w Czeladzi. Jestem otwarty na pytania, bo uważam, że te cyferki oczywiście mogę je najwyżej zostawić, bo to nie jest żadna tajemnica dla państwa. Wiele osób już to widziało. Jeżeli są jakieś pytania, udzielę odpowiedzi.
Czy państwo mają pytania od pana komendanta?
Nie mam.
Radny Łukasz Wesołowski.
też chcę, żeby zapomnieć. Przepraszam za spóźnienie, ale nie spodziewałem się, że o tej godzinie mogą być po prostu aż takie korki. Chciałem się zapytać o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Nowopogońskiej i Rejmonta. Tam jest taki bardzo niebezpieczny wyjazd przy zabudowaniu cmentarza. Widoczność jest mocno ograniczona. Chciałem się zapytać, czy tam jest dużo wypadków i czy tam nie powinniśmy przypadkiem jakieś lustro ustawić, albo czy my mamy takie dane.
Oczywiście pod kątem ruchu drogowego też jestem przygotowany. Może zacznę całościowo, że już tutaj już Pan zaczął o ruchu drogowym, więc tak, na terenie Czeladzi za zeszły rok był jeden wypadek śmiertelny. Było to 23 lipca na Katowickiej 58, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
58 to jest na którym zakręcie?
Połowie drogi pomiędzy mostami.
Tam bodajże chyba było, Częto? Teraz mówię z pamięci, ale tego nie pamiętam. Jeżeli mówimy ogólnie o liczbie wypadków na terenie Czeladzi, było ich 5, 4 rannych i ten jeden zabity, o którym powiedziałem. Jeżeli mówimy ogólnie o zdarzeniach na terenie miasta Czeladzi, w roku 2022 było 5 wypadków, 1 zabity, 1 ranny. I jeżeli porównamy to do roku poprzedniego 21, to mamy spadek w wypadkach o 2. W 21 było 7, w 22 5. Jeżeli mówimy o zabitych, tu jest 1 do 1, czyli ten trend jest stały. Jeżeli mówimy o osobach rannych, w 21 roku było 10 osób rannych, w 22 były 4 osoby ranne. Jeżeli mówimy o kolizjach, tych kolizji w roku 2021 było 314, natomiast w 2022 było 288. Podsumowując, należy stwierdzić, że jest bezpieczniej niż w roku 21. Jeżeli teraz mówimy o całościowo na terenie Czeladzi było za 2022 rok 300 kolizji. I jeżeli teraz wskażemy ulicę, na ulicy Będzińskiej, a Pan powiedział o jaką ulicę?
Chodzi o ten róg, gdzie się kończy cmentarz, tak?
Chyba to nie chcę teraz mówić, czy to jest akurat ten róg, ponieważ tutaj ogólnie na Nowopogońskiej mam 33 zdarzenia i jeden wypadek.
Aha, ale nie wiadomo, w którym fragmencie, tak?
No tutaj akurat aż tak szczegółowo nie byłem przygotowany. No, tych ulic jest tutaj w całej Czeladzi dużo.
Dobrze. A czy jest taka możliwość, żebym ja osobiście jako radny gdzieś przyszedł do komisariatu i takie dane? Nie oczywiście natychmiast, ale napisał jakieś pismo, żeby uzyskać a propos tego punktu?
W ruchu drogowym. Do ruchu drogowego, ponieważ oni nadzorują system ewidencji wypadków i kolizji. Aha. I to wprowadzają bezpośrednio policjanci ruchu drogowego i oni mają do tego dostęp.
Chodzi o to, że mieszkańcy zgłaszają ten punkt jako bardzo niebezpieczny i chciałem po prostu zobaczyć, czy to ma potwierdzenie w danych i czy na tej podstawie na przykład, jeżeli rzeczywiście tam dochodzi często do kolizji, no to rzeczywiście moglibyśmy się nad tym pochylić, a jeżeli mieszkańcy po prostu twierdzą, a te dane tego nie potwierdzają, no to być może nie trzeba niczego robić, tylko...
Wie Pan co, ja uważam, że na pewno tu ulica Nowopogońska, czyli możliwe, że też i tam gdzieś odcinek jest zagrożony, ponieważ w statystyce tutaj ogólnopowiatowej, a więc z podległymi gminami, ulica Nowopogońska jest na miejscu 6, czyli jest bardzo zagrożona. I pewno to może być również ten odcinek, który tutaj jest wskazywany. Mogę również nadmienić, że wiadomo, Czeladź Będzińska, 45 kolizji, no jest to główny ciąg komunikacyjny, także...
Rondo.
Tak, i sławetne rondo.
Którego nie ma i ludzie mylą.
Tak, Czeladź Nowopogońska 33, Czeladź Grodziecka 16, Czeladź Wiejska 15, Czeladź Katowicka 9, Handlowa 8, Bytomska 5 i Wojkowicka 5. To są te najbardziej zagrożone ulice na terenie miasta Czeladzi.
Głównie powiatowe albo krajowe.
Tak. Ale tak jak mówię, no na pewno ulica Nowopogońska i możliwy ten obszar, który tutaj Pan wskazuje, będzie dotyczył szczególnego zagrożenia.
Okay. Tak przy okazji odpowiedział Pan na moje drugie pytanie, które miałem o najbardziej niebezpieczne miejsca w Czeladzi. Także dziękuję. A pytanie, czy jeżeli jeszcze mogę kontynuować zadać, bo to nie wiem, czy do Straży Miejskiej, czy do Pana. Chodzi mi konkretnie o Legionów 16. Tam jest sklep, nad nim są mieszkania i ludzie się skarżą, są bardzo często awantury, wręcz jakieś drzwi wyważane. Czy Państwo coś o tym słyszeli? To jest nad sklepem takim, na środku ulicy, jadąc od strony, można powiedzieć, od strony Staszica, to po prawej stronie jest ten sklep.
Czytałem tutaj też, na Straży Miejskiej już mnie uzupełnił, jest to też jeden z planów priorytetowych dzielnicowego z tego rejonu.
Aha, czyli jest sytuacja znana.
Jest sytuacja znana, interwencje są i dzielnicowy również ten obszar gdzieś tam monitoruje. No oprócz tego, to co jest zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców, to są realizowane również interwencje. No.
Czyli jeżeli szczegóły bym chciał się dowiedzieć, to najlepiej z dzielnicami porozmawiać.
Może też Pan skierować do mnie, bo ja tu sobie zaraz zapiszę i jutro Panu też udzielę informacji, bo to nie jest większy problem, żeby sprawdzić faktycznie, ile tej interwencji
dokładnie,
z jakim skutkiem.
Czyli
jaki jeszcze raz adres? Legionów
16. To jest nad sklepem. Podobno łącznie z tym, że są drzwi wyważane do nie do sklepu, tylko do klatki.
Telefon zwrotny do Pana na jutro?
603 196.
Tak.
762.
To już sprawdzę. Ja.
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś pytania Pan Radny ma do Pana komendanta?
Do Pana komendanta straży.
To za chwilę w takim razie.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze wracając do pytań. Ten temat akurat jest każdego roku poruszany, ale w tym roku była prośba dyrektorów, żeby uwzględnić szkoły i przedszkola. Chodzi o zachowanie młodzieży, która przychodzi na podwórka szkolne, na podwórka przedszkolne i dewastuje takie rzeczy. Więc stąd prośba, żeby częściej, zwłaszcza teraz, kiedy będą ucieczki, wychodzić na dwór, robić jakieś przejazdy, przejścia i spatrolować te miejsca przy szkołach, przy przedszkolach. Zwłaszcza szkoła numer 5 prosiła, tam mają problem z młodzieżą i szkoła numer 3, gdzie są dewastowane ławeczki i wyrzucane śmieci z koszy i zawsze po weekendzie mają bałagan, żeby to wszystko ogarnąć, sprzątnąć. Dyrekcja prosiła o takie częstsze kontrole. Mówię o innych szkołach też, bo na przykład szkoła numer 4 również ma problem na blokach z tą młodzieżą, która tam przysiaduje.
Jeden aspekt, że
w większości tak.
Czyli ogólnie, żeby, no ma Pani tutaj rację, no, jest cieplej, zaczyna się robić cieplej i ta młodzież będzie się tutaj nam bardziej uaktywniała.
Młodzież wychodzi w plażę.
Przy czym nie możemy zamykać im wojsk, bo wtedy będą przyświetlać siatki, będą liczyć jeszcze bardziej, więc mają dostęp, tylko chodzi o to, żeby ich tam skontrolować. Czy do Pana komendanta jeszcze raz to rodzinę pytanie? Nie. Wobec tego teraz zapraszam Pan komendant Kubrycki z Straży Miejskiej.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w mieście Czeladzi, to materiały statystyczne dostarczyłem Państwu. Państwo się zapoznali z tymi materiałami. Gdyby były jakieś pytania do statystyki, to zapraszam. Natomiast do tego tematu głównego, jeśli chodzi o placówki szkoły, przedszkola, no to tutaj temat się rok rocznie jest podobny i tak w 2023 roku mieliśmy na terenie placówek oświatowych 46 interwencji. Z tego 20 interwencji było w przedszkole numer 11 kombatantów. Tam zawsze coś się dzieje, także jest to przedszkole ustronne miejsce, niedaleko tereny zielone, więc drugie takie miejsce to jest przedszkole numer 4 OBI 5, bo też w środku osiedla, tam mieliśmy 5 interwencji, potem Lwowska 3 interwencje, czyli tam gdzie jest ustronne. Najwięcej, jeśli chodzi o ruch drogowy, no to mieliśmy najwięcej interwencji przy ulicy Krótkiej, tam była kwestia parkowania rodziców doprowadzających dzieci do przedszkola, kwestia dyscyplinowania. Na pozostałych obiektach no to tak 3-4 interwencje rocznie są. No, zawsze coś się tam dzieje, także jeżeli mamy patrol, no to szkoły i przedszkola są jako priorytetowe w tych wszystkich zadaniach, żeby obejrzeć te prace zabaw, czy tam się coś nie dzieje. Jeśli chodzi o pytania, to nie ma.
Mnie bardzo zaciekawiło, bo Pan napisał, że brakuje Straży Miejskiej 21 etatów, bo o godzinach trzykrotnie tam gdzieś brakuje. No to nie ma to... pieniędzy, nie ma chętnych, jak to wygląda?
Nie ma chętnych.
Jeśli chodzi o
za te pieniądze
i drogie. Tutaj zrobiłem Państwu takie zestawienie no, między potrzebami, jakie mieszkańcy zgłaszają, co powinno być, a naszymi możliwościami. Chodzi mi tutaj o wyliczenie roboczodniówek, no bo na zabezpieczenie tylko dyżurnego to jest 3 zmiany w ciągu każdego dnia, więc żeby to zabezpieczyć w ciągu całego roku, potrzeba 5 osób. Bierze się to z prostego rachunku, że rok pracowniczy to jest 224 dniówki, tak gdzieś plus minus. A rok kalendarzowy 365, więc wychodzi około 5 osób na jedno stanowisko 3 zmienne. Żeby utrzymać patrol na 3 zmiany, no to możemy sobie pomnożyć ilość osób. Jeżeli dołoży nać jeszcze na monitoringu obserwatora przynajmniej jednego, to znowuż też jest 3 zmiany, ktoś jeszcze do tego, żeby to opracowywać. Także na chwilę obecną mamy 11 strażników plus komendant straży i zastępca. A żeby zabezpieczyć te minimalne potrzeby, no to potrzeba tych osób 32-27. To jest takie minimum. Minimum od 27 do 32. Żeby spełnić te minimum, żeby mieć ten patrol na 3 zmiany plus całą obsadę dyżurnego plus obsadę monitoringu. No i jeszcze dzielnicowych. Jest 11, można sobie policzyć na ile możemy sobie pozwolić, jeśli chodzi o...
Czyli do prac wolnych jest teoretycznie wolnych do innej pracy niż siedzenie tu na dyżurze jest 6.
No, dałem taką fajną tabelkę, też pokazałem. W patrolach interwencyjnych mamy 0 osób, w strażnicy na dzielnicach mamy 7 dzielnic, mamy 5 strażników. Jeśli chodzi o oskarżycieli, mamy 2. Na dyżurce powinno być przynajmniej 5 osób, są 4. Jeśli chodzi o monitoring, nie ma nikogo. No, tak to wygląda na chwilę obecną, jeśli chodzi o ilość osób. I do tej ilości osób po prostu dostosowuje zadania. Także strażnicy się na pewno nie nudzą, bo mają co robić. Muszą być wszechstronni. Nie ma podziału, że ci są tylko od ekopatrolu, tamci są od tylko patroli interwencyjnych. Wszyscy robią wszystko. Oskarżyciele publiczni trafiają też na dyżurkę. Dyżurni trafiają też w teren. Po prostu przy tym stanie osobowym, przy kodeksie pracy, który limituje do przestrzegania 11 godzin przerwy i 35 godzin przerwy tygodniowej. Inaczej się grafiku nie da skonstruować, także wszyscy muszą robić wszystko. Dlatego zrobiłem takie zestawienie, żeby się Państwo wiedzieli o naszych możliwościach pod względem...
Dzielnicowy też jeździ na patrolu?
U nas wszyscy jeżdżą na patrolu. Nie ma takiej możliwości, żeby nie patrolować.
Patrolowany jest w godzinach takich...
Służby są ustalone między godziną 6 a 14, 14 a 22 i 22 i 6 rano. Ze względu na to, że no to jest 8-godzinny dzień pracy, no i dobrze jest, jak można ewentualnie podmienić, gdy coś się komuś przydarzy i na przykład nie może przyjść do pracy, no to dyżurny przynajmniej musi być. Bo we wszystkie dni nie jesteśmy w stanie przy tym stanie osobowym zapewnić patroli. Patrole będą na jedną, góra dwie zmiany. Gdybyśmy nie pracowali nad godzin, to byłby problem z zabezpieczeniem imprez.
No a potem te nadgodziny do odbioru?
Nadgodziny są, na szczęście mamy wypłacane, bo gdybyśmy nie mieli do odbioru, to nie miałby kto. To by nie miałby ktoś pracować. No próbowaliśmy przy stanie osobowym 23 osób, jak wtedy było. Był pomysł, żeby przejść na 12-godzinne dniówki, no ale to dopiero obnaża słabość, że tak powiem, możliwości kadrowych bo jak ktoś wypada z 12 godzin, no to jest dłuższa przerwa, a już robienie miksów typu, że służby patrolowe 8-godzinne, a dyżurne 12-godzinne, to w ogóle nie spełnia żadnego zadania. Po prostu trzeba więcej osób. A dlaczego ludzi jest mniej? Ze względów finansowych to jest raz, bo praca strażnika jest pracą bardzo wymagającą. Jest to praca przede wszystkim w terenie, z ludźmi. Ludzie oczekują odpowiedzi natychmiast, prawie w każdym pytaniu. Strażnik to najlepiej, żeby było takie skrzyżowanie pedagoga, policjanta, Rambo i jeszcze paru innych rzeczy za najniższą krajową. No, plus jeszcze geodetą musi być, bo musi wiedzieć, co jest czyje, gdzieś tam ustawić. No jest tutaj problem. Wszystkie straże właśnie się borykają z problemem kadrowym. Tam, gdzie płacą lepiej, to po prostu strażnicy przychodzą. Jeśli chodzi o zestawienie, jak wygląda stan osobowy naszych strażników, też sobie pozwoliłem, jak żeśmy osobowo, kadrowo zjeżdżali od roku 2026, gdy było 25 nas, dojechaliśmy w 2023 do 13. Był taki okres do 2014, że około 21-22 osoby cały czas, były 23, a potem systematycznie ze względów finansowych i z powodu braku chętnych do pracy, żeśmy ilościowo strażnikami zmniejszali obsadę. Po prostu nie ma chętnych do pracy. No i tyle.
Nie jest to tylko problem tej formacji, bo u nas w policji jest podobnie.
Policja jest na pragmatyce kadrowej i policja ma pewne uprawnienia. Natomiast strażnicy są tylko i wyłącznie pracownikami samorządowymi w oparciu o to kodeks pracy i muszą pracować do 65 lat. Kobiety do 60 na ogólnych zasadach. Tak to wygląda. A w wieku, jak się jest troszeczkę starszym, no to już trudno, że tak powiem, wytrzymać w terenie, biegać. No, policja dzięki temu, że może wcześniej odejść na emeryturę, ma łatwiej. Strażnicy miejscy, no praca w terenie z wieku 60 paru lat, no to jest raczej trudno sobie wyobrazić. Trzeba mieć naprawdę dobre zdrowie.
Wczoraj na przykład teraz mamy najwyższy procent wakatów w całym powiecie, 19%. I też nie wiem, co będzie dalej.
Znaczy ja wiem, że właśnie w policji, jeśli chodzi o te służby mundurowe, kto może, to już doczekał tej minimalnej emerytury za 15 lat. Tak to odchodzi. Tak chyba też wygląda.
Powiedzmy, że wczoraj tych, co mieli 15 lat, to nikt nie odszedł. No, ci, co mieli 25 lat i więcej, to faktycznie odeszli. Natomiast nie ma w ogóle chętnych. Nie ma chętnej, no do Będzina na cały powiat został przyjęty jeden policjant.
No ja tak trochę mam gdzieś tam
rodzinę. Rodzinę mam, bo tych egzaminów nie zdają.
Proszę mi uwierzyć, ja żeby się dostać, to było 1000 chętnych i progi były takie. Teraz progi są takie jak ta wykładzina, takie równe i też nie ma chętnych i nie chcą zdać jeszcze.
Tak to wygląda, bo to jest praca niewdzięczna.
No każda praca jest niewdzięczna. Każdy może powiedzieć, że jakieś ma obowiązki.
Znaczy ludzie po prostu szukają pieniędzy. No i tyle. Odchodzą strażnicy ze względów finansowych, nie ze względu innych, bo tą pracę można polubić, bo jest pracą ciekawą. Za każdym razem coś innego. Nie każdy do tej pracy się nadaje, ale jeżeli ktoś już ją lubi, no to powinien mieć godziwe warunki wynagradzania, warunki pracy. No. To wtedy tacy ludzie zostają. No część ekipy właśnie takich starych pracowników jeszcze jest. A część już odeszła.
Przy Urzędzie Pracy piszą jakieś oferty, że jesteście Państwo skłonni zatrudnić, że potrzebni są ludzie do Straży Miejskiej, czy nie mam w ogóle zainteresowania żadnego, nikt nie pyta, nikt nie przychodzi?
Jeśli chodzi o zatrudnienie do Straży, jest to jak każde zatrudnienie w samorządzie na zasadzie konkursu i tutaj trzeba uzyskać zgodę szefa na ogłoszenie konkursu, no i potem ogłaszamy konkurs. Warunki minimalne, które są ustawowe w konkursie są opisane i czekamy na chętnych. No i tak jak było przez ładnych parę lat, nikt się nie zgłosił. Potem parę osób przyszło z tych paru osób, zostały dwie dziewczyny, które u nas pracują. Reszta z różnych powodów albo nie podjęła pracy, bo niektórzy jak usłyszeli pensję, to w ogóle nie podchodzili. Inni jak zaczęli pracować, jak mieli iść na kurs, zobaczyli jaki jest zakres tematyczny kursu szkolenia strażnika miejskiego, to stwierdzili, że to nie tędy droga i dla nich to jest za dużo, też poodchodzili. Inni popracowali chwilę, stwierdzili, że to też nie za nich praca, też poodchodzili. Więc no, może teraz jak rynek pracy troszeczkę nam się zachwieje, to może będą chętni.
Proszę bardzo, pan radny Wysołowski. W raportach wyczytałem, że jest mniej więcej 3-4 razy mniej kontroli utrzymania czystości i spalania śmieci. Z czego to wynika? Że
to wynika właśnie z, że tak powiem, pierwsze z...
Ale to z roku na rok tak jest, to jest różnica między 21 a 22.
Tu jest akurat, w poprzednim roku było bardzo dużo kontroli, żeśmy przeprowadzili, w tym roku mniej. Było to związane z mniejszą ilością poczek kontroli, bo my kontrole robimy interwencyjne, czyli jak coś się dzieje. To nie są kontrole planowe, tylko interwencyjne, jak się coś dzieje. W zeszłym roku tych kontroli po prostu było więcej potrzebnych i dlatego było ich więcej. A w tym roku kontroli było mniej potrzebnych, a poza tym mniej mamy do dyspozycji strażników, bo ja nie jestem w stanie na wszystkie zmiany zapewnić strażników. Także no, niekiedy jest potrzeba, strażników nie ma, żeby pojechali na kontrolę na przykład. Głównie chodzi o te spalania odpadów dymowych.
Okay. Dziękuję.
Myślę, że już więcej pytań nie będzie do Państwa. W takim razie Państwu dziękuję serdecznie. Możecie Państwo i to z tego wniosku, aby Pani zostać z nami. Tak z jaka to życzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu. Projekt numer 54 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020.
Przygotowaliśmy dla Państwa trzy uchwały. Dotyczą one dwóch programów oraz sprawozdania z działalności ośrodka. Więc jeżeli chodzi o program z zakresu wspierania rodziny, w zeszłym roku został przyjęty 3-letni program wspierania rodziny na okres 3 lat. Robimy sprawozdanie za rok pierwszy tego sprawozdania. W kilku słowach ujmując jakby działania, które są tutaj zawarte, a mianowicie dotyczące działania asystentów rodziny. Jest to zadanie, które jest niezwykle ważne. Mamy dużo rodzin wieloproblemowych, wymagających dużego wsparcia. Sama rola asystenta jest troszkę inna niż pracowników socjalnych, nie ma charakteru kontrolnego, czy ewentualnie takiego, który ma za zadanie przyznawanie świadczeń, ale ma za zadania wspierające. Mamy 4 asystentów rodziny, 47 rodzin zostało objętych w zeszłym roku wsparciem ze strony asystentów. 3 rodzin była na zlecenie zobowiązanie przez sąd. 11 rodzin zakończyło współpracę z asystentem rodziny. Pewne elementy w tych sprawozdaniach są podobne, więc ja może tylko tak pokrótce. Ważnym elementem jest działanie zespołu interdyscyplinarnego, ponieważ problem przemocy jest niezwykle poważny i ciągle rozwijający się. Niestety mamy, wczoraj chyba podpisał pan prezydent nową ustawę, nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, która wprowadza wiele nowych rozwiązań, oprócz nazewnictwa samej przemocy, że nie w rodzinie, tylko ogólnie w miejscu zamieszkania i rozszerzający jakby zakres osób, których będą dotyczyć niebieskie karty, to nasi pracownicy, ponieważ mamy wyszczególnioną pewną sekcję dotyczącą, zajmującą się wyłącznie przemocą w rodzinie, no muszą się borykać no, z wieloma problemami, a mianowicie no, mam takich procedur niebieskiej karty w gminie było 69 w zeszłym roku. Na ich podstawie odbyło się aż 228 posiedzeń grup roboczych. W grupach roboczych uczestniczy policja, pracownicy socjalni, przedstawiciele służby zdrowia, kuratorzy sądowi lub i ewentualnie inni przedstawiciele instytucji, którzy są zapraszani i udział ma wnieść pewne elementy, które mają poprawić sytuację tych rodzin i w jakiś sposób poprowadzić całą tą procedurę. Nowelizacja, która weszła wczoraj, podpisana przez pana prezydenta, wprowadza pewien jeszcze dodatkowy element, że nawet po zakończeniu niebieskiej karty monitoring takich rodzin będzie się odbywać przez okres 9 miesięcy. Zarówno ze strony pracownika socjalnego, jak również przedstawiciela policji. Jest tu też rozróżnienie pewnych działań, czyli że pracownicy socjalni mają większą uwagę poświęcać ofierze i czy to będzie dziecko, czy to będzie dorosła osoba, natomiast policja bardziej te elementy represyjne w stosunku do potencjalnych sprawców i ewentualne programy korekcyjno-edukacyjne, które mają spowodować ewentualnie zmianę zachowań czy poprawę takich zachowań, jeżeli takie zdarzenia miały miejsce. W oparciu o w programie są również zawarte działania placówki wsparcia dziennego Planeta Saturn, 30 dzieci uczestniczy w zajęciach u nas na Widermana. Również uwzględnione są tutaj w sprawozdaniu informacje dotyczące działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w filii w Czeladzi na 11 listopada, która ma swoją siedzibę. Również tutaj podejmują szereg różnego typu działań. Ponad 60 dzieci łącznie skorzystało z wielu tutaj wskazanych działań. No nie wiem, co jeszcze Państwo ewentualnie jakieś pytania w stosunku do tego programu ewentualnie, to ja chętnie odpowiem.
Czy mam Ci Państwo pytanie?
Chciałam pytanie. Czy rodziny ukraińskie, także jeżeli by się coś działo, to Państwo też tutaj jakby bierzecie pod zakres, czy...
Rodziny ukraińskie podlegają prawu polskiemu, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z powyższym obowiązują ich te same zasady i problem przemocy, jeżeli chodzi o rodziny ukraińskie, niestety pojawia się. Ponieważ pewnej mentalności tutaj może tak troszkę jest pewne przyzwolenie, czy ewentualnie inny typ rozumienia występowania klapsa, czy ewentualnie tutaj elementów, które u nas, w naszej jakby tutaj w Polsce nie dopuszcza takich możliwości. Natomiast pojawiają się jeszcze elementy kulturowe, które po prostu powodują, że takie zdarzenia się już się zdarzyły. Podlegają takim samym zasadom jak obywatele polscy.
Okay. Ja mam pytanie jeszcze. A tam jest wyszczególniona taka rubryka, że trzy rodziny, bodajże jak się nie mylę, zrezygnowały z...
Z asystenta, tak?
Z asystenta. I czy oni są już... jest nad nimi jakiś nadzór później, czy nie?
To znaczy tak. Jest... Już jeżeli chodzi o asystenta rodziny, zasady są dwie. Pierwsza, jeżeli jest to postanowienie sądowe nakazujące objęcie rodziną asystentem rodziny i tutaj bezwzględnie rodzina musi się zgodzić i współpracować właśnie zarówno z pracownikiem socjalnym, jak również z asystentem. Natomiast w pozostałych przypadkach to pracownicy socjalni wnioskują o objęcie asystą rodziny, ale ta asysta ma charakter pewnego planu działania i pomocy wzajemnej. To znaczy jest spisywany plan, który ta rodzina podpisuje, ale na zasadach dobrowolności. Oznacza to, że ona może w każdej chwili zrezygnować. Natomiast nie oznacza to, jeżeli ta rodzina korzysta u nas z pomocy, albo by było jakieś podejrzenie zjawiska przemocy czy innego, żeby ta rodzina jakby zniknęła. Ona jest cały czas monitorowana przez pracownika socjalnego, który ma taką możliwość, natomiast współpraca z asystentem ma charakter dobrowolny i jakby sukces pracy z asystentem jest uwarunkowany właśnie zaangażowaniem rodziny właśnie w te relacje, wspieranie, ewentualnie wskazywanie, bo to bardziej asystent jest taki przyjaciel rodziny, który po prostu pokazuje, kieruje niż nakazuje. Taką rolę pełni już pracownik socjalny, później kurator czy policja.
A proszę powiedzieć, jaka jest tendencja w stosunku do ubiegłego roku, to znaczy 22 rok do poprzedniego, czy to jest jakaś...
To znaczy jest to porównywalne, ja tutaj w sprawozdaniu jest ujęte, ja sobie już tak zaraz...
Już tylko otworzę i już panu odpowiem, żeby to było. Bo tu będzie dokładna liczba. Liczba rodzin objętych asystą. Tylko to ma też znaczenie kwestia, ilu jest asystentów. Ponieważ tak jak tu pan komendant, pan policji i straży miejskiej mówił o problemach kadrowych, to również no, nie możemy zapomnieć o problemach, które zaczynają występować w pomocy społecznej. Do bycia asystentem czy byciem pracownikiem socjalnym są określone wymagania, kwalifikacje, zarówno jeżeli chodzi o wykształcenie, jak i doświadczenie. W związku z powyższym no nie jest łatwo już teraz znaleźć pracowników. Nam się jeszcze udało, mamy pełne, my nie mamy wakatów. My mamy pełną obsadę, mamy tą samą liczbę pracowników co rok wcześniej, natomiast wiemy, że to już wisi, jest taki miecz nad nami, ponieważ patrząc na ogłoszenia we wszystkich ośrodkach pomocy, wszędzie poszukują pracowników socjalnych i asystentów. Wszędzie są braki, ponieważ no, nasz pracownik najmłodszy socjalny ma lat 37, tak? Jak były rekrutacje jakiekolwiek robione, nie przychodzi nikt po studiach. Kolegium pracowników służb społecznych zostało zamknięte. To o czymś świadczy. Nikt nie podejmuje jakby nauki w zakresie pracy socjalnej, socjologii, pracą z rodziną. W związku z powyższym to ma gdzieś w przyszłości na pewno będzie miało przełożenie. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę, bo było w roku 2021 trzech asystentów, rodzin było objętych 41, teraz 47, rok wcześniej 35. Czyli możemy mówić o tendencji zwyżkowej, na pewno.
Zwyżkowa tendencja.
Tak.
Mówimy o przemocy w rodzinie, nie?
Mówimy o pieczy zastępczej, czyli objęciu rodzin asystentem rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, to ja już panu odpowiem też, ponieważ też oczywiście mamy. O, tu będą niebieskie karty. Zaraz. W roku 20, czyli tak, mamy rok 22, 69 procedur, rok 21, 61. Rok wcześniej, w rok 20, 71. 19, 71, 18, 89. Najwyższa liczba w roku 2015 to było 96 procedur. Tylko na kwestię procedury niebieskiej karty trzeba patrzeć bardzo tak szeroko. To znaczy, jest to procedura stosowana nie przez jedną instytucję, tylko ośrodek pomocy jest tylko jednym z elementów, ważnym, ale tylko elementem. Najwięcej niebieskich kart wypełniają policja, czyli 31. MOPS wypełnił 24 karty, oświata 13, inne służba zdrowia 1. Bardzo ważną rolę odgrywa jakby informacja i umiejętność posługiwania się niebieską kartą przez te wszystkie instytucje. To znaczy, jeżeli w szkole czy w służbie zdrowia są osoby, które są przeszkolone, na pewno będą łatwiej podejmować takie decyzje dotyczące po prostu wypisania czy rozpoczęcia procedury niebieskiej karty. Policjanci również też różne mieli wytyczne w ciągu tych wszystkich lat. Zazwyczaj tą procedurę uruchamiają policjanci niedzielnicowi, czyli ci, którzy są jakby szczególnie przygotowani do pełnienia służby, tylko interwencyjni, czyli prewencja, którzy muszą się znać tak naprawdę na wszystkim, ale niekoniecznie być może na procedurze niebieskiej karty. I w zależności od interpretacji pewnych, bo pewne zdarzenie można interpretować jako przemoc w rodzinie, a można to interpretować jako konflikt rodzinny i to zupełnie zmienia kontekst. Konflikt rodzinny w tym momencie nie wymaga rozpoczęcia procedury. Także tu czynnik ludzki w trakcie interwencji może być decydujący co do ilości. Stąd może te ilości w jakiś sposób być, mogą nie być jedno, w pełni pokazywać jakby tego problemu. Natomiast to, że się utrzymuje, to powiedzmy już od roku 2013, kiedy było 87 do 69, to jest cały czas grubo powyżej 60. Przy czym mówimy tutaj o nowych kartach. Jeżeli procedura się nie zakończyła, to cały czas jakby te rodziny są monitorowane przez służby, przez wszystkie instytucje, które są w to zaangażowane.
Trudny problem.
Niestety.
Dziękuję.
Proszę mówić, czym się różnią te niebieskie karty? Niebieska karta A, niebieska karta C, niebieska karta D, a co to chodzi?
To może pan Tomasz Kazio odpowie.
Niebieską kartę A spisujemy wtedy, gdy pracownik socjalny czy też policjant zasięga informacji o tym, że jest przemoc w rodzinie, tak? I to jest taka podstawowa, tam się spisuje, jaka jest to przemoc, jaka jest to forma przemocy. Później niebieska karta B to jest taka informacyjna niebieska karta, ofiara przemocy zostaje i na tej karcie ma napisane, gdzie może uzyskać pomoc psychologiczną, pomoc pedagogiczną i tak dalej. Później jest niebieska karta D. D to jest ze sprawcą przemocy spisywana. C, już sobie nie pamiętam, C, tak szczerze mówiąc, czy to jest ofiarą już później, tak, a C jest ofiarą już później, także to jest jakby wszystko się składa na tę całą procedurę, tak, czyli A jest najważniejsza, jeżeli na przykład w szkole się dzieje coś złego, pedagog zaobserwował siniaki u dziecka, to wtedy wypisuje tą kartę niebieską A, ona trafia do zespołu interdyscyplinarnego, ona zostaje jakby omawiana. Później na podstawie tej karty są zbierane grupy robocze, to o czym pan dyrektor mówił, tak, i ofiarę przemocy odbiera pracownik socjalny, tak jak jest w tej najnowszej nowelizacji, a sprawcę przemocy, ofiara jest zapraszana, a sprawca przemocy jest wzywany na posiedzenie tych grup. Ze sprawcą przemocy najczęściej, nawet przed nowelizacją tej ustawy, pracował funkcjonariusz policji. Tak to wygląda. No, osoby są zobowiązane, tak, do zmiany postaw, to już jakby szereg działań. Jeżeli ta przemoc ustaje, no to ta niebieska karta też zostaje zamknięta. Tak to wygląda.
Ja jeszcze tylko może dopowiem, że w placówkach oświatowych pedagodzy są przeszkoleni, jak mają postępować z procedurą niebieskiej karty. Także tutaj...
Czyli wyczuleni są.
Oni są przeszkoleni, oni byli na warsztatach takich związanych z procedurą niebieskiej karty, wobec czego wiedzą, kiedy mają zgłaszać tą procedurę, także... Dbamy o to też.
No nas, bo też oprócz grup roboczych to są też zebrania zespołu interdyscyplinarnego. Tutaj mamy członków, także trzech tego zespołu i są omawiane pewne rzeczy, ile tych kart jest spisywanych przez pedagogów, przez policjantów, przez pracowników. Ustalamy pewien harmonogram szkoleń, który też jest potrzebny, też przypominających, bo tu jakby no to jest trudna procedura. Praca z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy jest bardzo trudna. I na posiedzeniach tych zespołów są te przypadki najtrudniejsze też omawiane przemocy w rodzinie. No tak, żeby zoptymalizować działania na terenie gminy.
Ja mam takie pytanie, ale niekoniecznie to chyba będzie dotyczyć MOPS-u, bo jeżeli przemoc jest w szkole, to na pewno nie ma tego niebieskiej karty, bo są relacje między nieletnim a nieletnim, prawda?
To znaczy, ale to jest procedura w szkole.
Tylko tak. Niebieska karta, tylko niebieska karta, mówimy o niebieskiej karcie, która dotyczy przemocy w rodzinie, bo pan rozumiem pytać.
Nie, ja chciałem tylko zapytać, czy w szkole to też się jakoś nazywa niebieska karta?
Ale jaka przemoc? Ale jak, o jaką przemoc pan pyta? To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś innego. Niebieska karta dotyczy przemocy w rodzinie. Czyli jak uczeń przychodzi do szkoły i nie wiem, powie pedagogowi szkolnemu, że coś się dzieje u niego źle w rodzinie, albo pedagog zaobserwuje jakieś zmiany w zachowaniu ucznia i w trakcie rozmów wyjdzie, że nie wiem, tata, mama stosuje przemoc taką i taką, wtedy jest zakładana procedura niebieskiej karty w rodzinie. Natomiast to, o czym pan Radny mówi, czyli dwóch tam dzieciaków się pobili i tak dalej, to już jest poza niebieską kartą. Tak? To już są zdarzenia, już się tym zajmuje też sąd rodzinny i nieletnich, jeżeli byłoby coś i w tym momencie jest zgłaszany, może być wtedy na przykład nadzór nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej czy nadzór nad osobą nieletnią przez kuratora sprawowany, tak? Jeżeli coś takiego by się powtarzało. Ale to jest poza procedurą niebieskiej karty, która dotyczy komórki rodzinnej, tak?
Szkoły mają swoje procedury i właśnie na kanwie tych procedur dochodzi właśnie do tego tutaj.
Jakiej przemocy jest najwięcej? Fizycznej czy psychicznej?
Myślę, że każdy element, bo tutaj mówimy tutaj o przemocy ekonomicznej, która również przemocy seksualnej, przemocy fizycznej. Także w większości dotyczy to kobiet, bo tutaj chyba takie informacje gdzieś się znajdowały, że właśnie w większości są ofiarami kobiety. Ale zdarzają się oczywiście sytuacje, że dotyczą również dzieci. Również. Mężczyzn mniej, ale w większości kobiet.
kiedyś, jak już tak wejdę w słowo, bo ci mężczyźni jako ofiary przemocy to jest temat od lat, myślę, że tego jest troszeczkę więcej, ale to się zmaga z takim problemem społecznym, że mężczyźnie jest trudniej się przyznać do tego, że jest ofiarą przemocy w rodzinie, tak? Tego jest w tej chwili, powiem w ten sposób, to powoli gdzieś tam się zmienia, ale jeszcze myślę, że 10-15 lat temu to ten mężczyzna, bo niejednokrotnie tak jest, że też tej przemocy doznaje, natomiast to wszystko jest gdzieś w komórce rodzinnej poza systemem. Ale statystycznie rzecz biorąc, no więcej ofiar jest w postaci kobiet. To wynika też z naszych jakby pewnych układów kulturowych, tego, jeżeli jesteśmy na Śląsku, to powoli się zmienia, ale jednak pewne schematy działają, że ten mężczyzna pracuje, kobieta często nie pracuje, czyli wchodzi w ten schemat ofiary, czyli osoby zależnej w domu od finansów, od mężczyzny. I to jest bardzo łatwy, bardzo taki łatwy przemocowy układ, że ta kobieta staje się bezwzględnie ofiarą przemocy, wchodzi w tą spiralę przemocy. No tak to wygląda. Tych mężczyzn jest ich więcej jako sprawców, a kobiet więcej jako ofiar.
No to bardzo dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Projekt numer 54 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku. Jest nas pięcioro. Kto jest za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję serdecznie. 5 osób za, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Opinia pozytywna. Projekt numer 55 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów za rok 2023.
Chcielibyśmy kontynuować, ponieważ na chwilę obecną złożyliśmy wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tego działania, a mianowicie po COVID-zie pojawił się najpierw się wsparcie seniora, taki program, a w chwili obecnej nazywa się już Korpus Wsparcia Seniorów. Polega on na tym, aby wspierać osoby starsze po prostu wsparciem w robieniu zakupów, w wyprowadzaniu ewentualnie na spacer, czyli takich działaniach bardzo niezwiązanych z finansami, natomiast związanych z jakby z poprawą funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Osoby te korzystają z tego wsparcia bezpłatnie, w związku z powyższym to nie ma potrzeby w tym momencie obejmowania ich pomocą w formie usług opiekuńczych. Natomiast one na przykład na zakupy już muszą oczywiście z własnych środków przekazywać, żeby były realizowane, bo tak to wygląda. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest właśnie stworzenie takiego programu osłonowego. W zeszłym roku pierwszy raz taki program stworzyliśmy. Na tej bazie korzystali właśnie nasi mieszkańcy, 21 osób skorzystało z tego programu. Chcielibyśmy w tym roku również móc z tego skorzystać, czekamy na decyzję, natomiast program jakby musiałby powstać, żeby można było z tych pieniążków skorzystać.
Czy mają Państwo pytania w tym odbiór? Wobec tego przejdźmy do głosowania od razu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Projekt numer 55 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów za rok 2023. 5 osób za, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Opinia pozytywna. Proszę bardzo. I teraz program projekt numer 56 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za rok 2022. Materiały otrzymaliśmy bardzo obszerne, bardzo dokładne. Czy kilka słów wstępu?
To znaczy tak może powiem, bo wiemy, że tematem sesji, która się odbędzie za 2 tygodnie, jest właśnie obszary działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiem, że w planach komisji sprawozdanie było troszkę w następnym chyba miesiącu, natomiast no, postanowiliśmy to przyspieszyć ze względu na to właśnie, żeby w ramach omawiania obszarów działania również Państwu przedstawić całe sprawozdanie, żeby mieli Państwo pełny obraz działania ośrodka. No rok 2022 tak, no był bardzo trudny dla ośrodka ze względu na mnóstwo nowych wyzwań, zadań, które się pojawiły. COVID powiedzmy, że się kończył i kwestia pomocy osobom, które przebywały w kwarantannie, w jakiś sposób się zmniejszyła jakby nasza aktywność, natomiast luty, wybuch wojny spowodował działania związane z pomocą dla osób uchodźców z Ukrainy, zarówno w formie pomocy tej jednorazowej, pomocy później w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, czyli pomoc w formie zasiłków, obiadów, jak również wraz ze zwiększeniem jakby tutaj wsparcia również dla osób, które zapewniły wyżywienie i schronienie dla osób z Ukrainy, więc jeszcze wsparcie w formie 40 zł, które dziennie było wypłacane dla obywateli Polski, którzy zapewniali opiekę i wyżywienie osobom z Ukrainy. Następnie pojawiały się kolejne wyzwania, a mianowicie wszystkie świadczenia dotyczące świadczenia węglowego, inne źródła ciepła, dodatek osłonowy, elektryczny, gazowy, także chyba tych ustaw 5 czy 6, które jakby pojawiały się stopniowo w ciągu roku, więc rozpoczęliśmy jakby działania związane z tym, aby zapewnić mieszkańcom, później jeszcze był zakup, preferencyjny zakup opału, czyli przyjmowanie wniosków, żeby można było później realizować już na terenie gminy odbiór opału. W związku z powyższym w sprawozdaniu zawarliśmy cały, jakby wszystkie informacje, które są, pokazują ten cały rok. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną i jakby te zadania własne, z którymi się musi gmina tutaj zmierzyć, no to największe, najtrudniejsze zadanie to są domy pomocy społecznej. Mimo utrzymującej, staramy się tutaj prowadzić naprawdę taką bardzo jakoś zdroworozsądkową, rozsądną politykę, żeby jak najdłużej osoby starsze czy osoby wymagające pozostawały w miejscu zamieszkania. Rozszerzamy, jak się tylko da, kwestie usług opiekuńczych. Korzystamy z programu 75+. Korzystamy z programu Opieka Wytchnieniowa. W tym roku będziemy korzystać z programu Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Żeby wszelkie działania spowodowały, żeby te koszty zmniejszały się. No niestety, mimo utrzymującej się jeżeli Państwo tam widzieli te wykresy, na mniej więcej jednym poziomie w granicach 90 osób rocznie jest objętych pobytem w domach pomocy społecznej, koszty, wzrastające koszty, zmiany uchwał co roku. I w zeszłym roku, i teraz w tym roku jesteśmy świadkami kolejnych wzrostów, że średnie koszty utrzymania w domach pomocy społecznej rosną różnie, od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Ceny domów pomocy w tej chwili zbliżają się do 6000 zł. I to jest to wyzwanie, z którym choćbyśmy nie wiem jak próbowali racjonalnie gospodarować i ograniczać się, to po prostu nie da się dogonić rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że po prostu ceny przewyższają jakby sytuację dochodową Polaków, bo jak to jest możliwe, że za około 2-3 tysięcy powiedzmy emeryt jest w stanie przeżyć w miejscu zamieszkania, a za 6 musiałby przeżyć i utrzymać się w DPS-ie. No tak to wygląda w tej chwili. Jakaś ta rzeczywistość się zakrzywiła, że po prostu koszty aż tak wystrzeliły, że po prostu jest to bardzo trudne, szczególnie dla gminy, która w jakiś sposób musi ponosić ciężar kosztów utrzymania, ponieważ osoby te w większości, które już są skierowane, to po pierwsze, jeżeli patrzymy na osoby przebywające, to około 70 osób mamy w domach pomocy poza Czeladzią, z czego 41 osób to są osoby w domach dla osób psychicznie chorych. W większości z tych osób są skierowane na podstawie skierowania sądu, czyli tutaj nawet gmina nie ma prawa decydowania, bo decyduje o tym. Dodamy do tego jeszcze 14 osób, które są w domach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i to nam czyni liczbę ponad 55 osób, czyli tylko około 15 osób jest w domach dla somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie, więc naprawdę nieduża liczba. No i oczywiście mamy Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych tutaj w Czeladzi, ale to jakby w obrębie całości wydatków, które ośrodek ponosi, ale jednocześnie koszty wracają jakby do gminy w ramach opłat, które czynią mieszkańcy, powoduje, że po prostu no problem DPS-ów jest naprawdę no nurtujący, szczególnie no tutaj. A sytuacja nie wygląda, perspektywy jakby nie są zbyt dobrze rokujące, no bo osób będzie starszych przybywać. W związku z tym no, trzeba będzie im stale zapewniać jakąś opiekę. No tak wyspecjalizowana opieka jak domy pomocy no, muszą istnieć, natomiast no, gdzieś granica możliwości pewnie istnieje i mam nadzieję, że gdzieś to się jakoś uda, może jakieś rozwiązanie systemowe się pojawi, które wspomoże gminy kosztach właśnie utrzymania w domach pomocy społecznej.
Jeszcze tylko może przerwę, panie Krzysztofie, bo ja mam taką informację z pierwszej ręki, bo byłam dopiero w DPS-ie, to każdego miesiąca, teraz w lutym, za luty 55 tysięcy MOPS musiał dopłacić do mieszkańców Czeladzi, jest ich 24 i tylko 4 rodziny partycypują w kosztach utrzymania, a reszta to jest właśnie po stronie MOPS-u. Także 55 tysięcy to jest miesięcznie, kiedy MOPS dofinansowuje tylko 24 pacjentów naszych, czelackich, bo reszta tych, którzy są tutaj w DPS-ie, to są spoza miasta. I ta sytuacja najbardziej nam się opłaca, bo to wtedy nie my płacimy, ani nie MOPS, tylko płacą gminy. Tak, a teraz mamy 47 miejsc w DPS-ie, a zapełnionych 45. Wobec czego jesteśmy na razie, powiedzmy, no 22 osoby, 23 osoby to są te z zewnątrz, gdzie gminy ościenne nam płacą za podopiecznych.
Czyli ściągamy tylko ludzi z zewnątrz, tak naprawdę.
No tak, ale wtedy blokujemy jak gdyby miejsca naszych mieszkańców.
Naszych trzeba wysyłać tam do innych DPS.
Ale to my im musimy zapłacić.
To
nie opłaca się zupełnie, dlatego że nasz DPS w porównaniu z innymi DPS-ami jest jeszcze w miarę tani. DPS-em. Tak. Dlatego tyle mamy z zewnątrz tych podopiecznych, bo innym gminom się opłaca do Czeladzi wysłać niż do Katowic, gdzie tam jest 6 tysięcy, a nawet 7200 jeden DPS ma.
Najdroższy 7,5 tysiąca w Jaworznie.
A to niekoniecznie tak to musi wyglądać. Nasz DPS naprawdę jest na fajnym poziomie. W Jaworznie byliśmy odwiedzić DPS, gdzie jest...
W Katowicach jest na wysokim poziomie ten DPS.
Ale Pania, to, że byliśmy... on jest wyposażony, to okej, okay, tylko to musi być jeszcze obsługa taka.
Standardy są wszędzie jednakowe.
Nie wiem,
są jednakowe. Także co do zatrudnienia, co do... Że, tak.
Prywatny chyba
taki. O, to może być zupełnie na innych zasadach. I tutaj dziwna sytuacja, prywatne są tańsze niż powiedzmy, nazwijmy to państwowe w tym sensie, bo około 4,5-5 tysięcy można znaleźć prywatny dom.
To oni nie mają tych norm chyba wtedy.
Na pewno w jakiś sposób próbują to łagodzić. Tak, tak, na pewno. Natomiast, żeby Państwo też mieli wyobrażenie, bo to też jest proces, że jeżeli mimo, że tych osób zobowiązanych, bo albo są osoby to samotne, albo po prostu, bo pamiętajmy, że wzrosty dochodów osób, mimo że w Polsce wynagrodzenia rosną, to też nie nadążają. I mimo tego, że kryteria też wzrosły w zeszłym roku w pomocy społecznej, to jednak mimo wszystko osób zobowiązanych do dopłaty jest tak stosunkowo mało w stosunku do kosztów, jakie ponosimy. I tu mamy też taką tabelkę na stronie 110, bo też Państwu, żeby pokazać, w roku 2017 udawało nam się, oczywiście to są już inne realia finansowe, od rodzin jakby odzyskiwać pieniądze na poziomie 89 tysięcy. Dzisiaj to już jest 327 tysięcy. Ale no niestety my wydajemy 3 400 000, to jest tylko 10%. 90% to są koszty gminy. I mimo tego, że wzrost jest olbrzymi, bo to jest praktycznie ponad 3-4 prawie krotny. Natomiast mimo wszystko to w stosunku do wzrastających cen jest procent dużo wolniejszy. I po prostu nie jesteśmy w stanie nadążyć nad tymi cenami. Oprócz domów pomocy, które są takim bardzo nurtującym dla nas problemem, to oczywiście mówię z usług też, żeby Państwo też mieli wyobrażenie, bo prowadzimy też, co roku jest uchwała dotycząca kwestii odpłatności, Ale no tutaj też staramy się taką politykę prowadzić, żeby w jakiś sposób jak najwięcej odzyskiwać pieniędzy, bo jednak no mniej więcej koszt usług to jest w granicach 600 tysięcy rocznie. Ale osoby już nam z tytułu tego odpłatności, bo w zależności od dochodu jest odpłatność, to już jest 200 tysięcy. To są wszystko pieniądze, dzięki którym jakby łagodzimy te wydatki, które są po stronie ośrodka, gminy, żeby po prostu te pieniądze wpływały do gminy, no i w jakiś sposób na inne rzeczy, bo te pieniądze tak naprawdę później przechodzą pewnie na kolejne zadanie, które jest do zrealizowania, bo tych zadań ciągle tylko przybywa, a nie ubywa. Więc tak mówię, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, schroniska. Mamy tutaj sytuację też taką w miarę opanowaną, stała mniej więcej liczba osób bezdomnych, którym zapewniamy, bo mamy schroniska z usługami dla kobiet, dla mężczyzn i praktycznie, no nie wiem, czy Państwo mają mieszkańcy, jako mieszkając tutaj, czy mają w ogóle jakikolwiek mini kontakt w ostatnim czasie z bezdomnym, bo...
Właśnie chciałem się zapytać, czy mamy, bo kiedyś byli tam na szybie Jana w tych laskach się chowali, ale to powiem szczerze, że ostatnio tam nikogo nie widzę.
Na szybie Jana tych dwóch bezdomnych, bo oni tam mieli dosyć komfortowe jakby warunki, bo nie, oni no, pracowali. Oni nie chcieli, my tam odwiedzaliśmy, monitorowaliśmy wraz ze Strażą Miejską tą okolicę, oni tam po prostu sobie siedzieli, pracowali jeszcze sobie tam i oni nie chcieli.
Centralnego ogrzewania chyba tak.
No i tam, ja powiem tak, no jeśli chodzi o schronisko, nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić, że on ma do schroniska iść, tak? Bo on może odmówić z różnych względów, nie? Bo jakby w schronisku dla osób bezdomnych jest bezwzględna zasada trzeźwości, to jest jakby podstawa, tak? I osoby też z tego powodu, że na tym szybie Jana, jak pan radny dał przykład, oni tam mieli po prostu pracę zarobkową, tak? Oni mieli tam pracę zarobkową, oni sobie pracowali i oni nie chcieli jakby z nami współpracować w kwestii schroniska. Jedna osoba była spoza gminy tam, bo to była osoba bezdomna z Siemianowic. Jeden albo dwukrotnie w czasie zimy Straż Miejską ze Siemianowic sprowadzaliśmy i do Siemianowic go odwozili, ale on sobie wracał, bo tam miał komfort. Nie? Natomiast takich bezdomnych, klasycznych, którzy by gdzieś nam mieszkali w pustostanach, na działkach, to w Czeladzi raczej nie ma, to znaczy w większości są pozabezpieczani. Tak? Jeśli chodzi o tą zimę, bezdomni są pozabezpieczani, to jest ze Strażą Miejską. Pomimo problemów kadrowych, o czym pan komendant mówił, to współpraca nam się układa bardzo dobrze, jeśli chodzi o MOPS. Także ale
ta dwójka tam nasze wijane dalej jest.
Powiem tak, jedna osoba, nie, chyba już ich nie było w tym roku, nie miałem zgłoszeń żadnych. Nie. W tamtym roku to była ostatnia informacja, bo oni tam stracili zatrudnienie po prostu. Wiem, że się przenieśli z szybu Jana, oni się przenieśli tam koło Bidermana, jak mamy ośrodek, to tam gdzieś jakieś mieszkanie, ten jeden z nich dostał mieszkanie w zamian za pracę. To oczywiście wszystko było nieformalnie, nie? Takie były ostatnie ustalenia ze Strażą Miejską.
Chodzi o to, że udało nam się jakby problem na jakby wizualny, tak ze strony wizualnej mieszkańców jakby nie istnieje, ponieważ wszystkich bezdomnych zapewniliśmy, którzy oczywiście w jakiś sposób tylko chcieli z nami współpracować. Natomiast problem to nie znaczy, że... W schroniskach w skali roku to jest około 30 kilku osób. Także, że
większości mężczyzn.
Natomiast między innymi w naszych potrzebach, rekomendacjach, które zawarliśmy również w tym sprawozdaniu, wskazujemy, że mieliśmy też kontrolę, która też na to zwróciła uwagę, że potrzebne są też takie potrzeby dotyczące oprócz placówek z typu schronisko, czyli całodobowe, które mają zapewnione wyżywienie, nocleg, pracownika socjalnego tam na miejscu. Oczekiwania są takie, żeby każda gmina miała również zapewnienie w formie albo ogrzewalni, albo noclegowni, jako takiej formy. Problem polega na tym, że w województwie takich miejsc jest bardzo niewiele, ponieważ osoby no, są raz, że koszt jakby jest inny, mniejszy. Po drugie, to umieszczanie w takich miejscach jest bardzo okazjonalne. To jest jakaś szczególna okoliczność musi spowodować, żebyśmy my skierowali kogoś do noclegowni. Natomiast noclegownie oczekują pewnej gotowości do płatności, czyli oczekują tego, że my za to miejsce, które może być puste przez cały rok, płacilibyśmy jakąś kwotę. Na to my zaś jako gmina nie chcemy się zgodzić, bo wiadomo, że środki finansowe trzeba właśnie oszczędzać, a nie w drugą stronę.
A tych 30 jest tam na stałość w tych schroniskach?
Już mówię, 15 miejsc mamy dla osób bezdomnych mężczyzn w Będzinie na ulicy Wilczej. 5 kobiet mamy w Będzinie w Grodzicu na ulicy Wolności i to są kobiety. I mamy jeszcze 5 osób, które są z usługami, to jest w Dąbrowie Górniczej, w Ząbkowicach, więc możemy powiedzieć, że 25 osób na chwilę obecną jest takich stałych. Natomiast jest rotacja.
Czy tam są programy jakieś prowadzone w celu, nie wiem, w celu odzyskania ich poprzez społeczeństwo, że tak powiem, czy
działania pracownika socjalnego zawsze są, praca socjalna, no my, nasi pracownicy, jeżeli tylko mają z nimi kontakt, ale mają ograniczone z uwagi na to, że przebywają poza miejscem zamieszkania. Natomiast no, kluczem i jakby rozwiązaniem problemu bezdomności jest to, aby, bo te osoby oczywiście mają w większości złożone wnioski o mieszkania socjalne. Gdyby były mieszkania socjalne dostępne w gminie, to problem bezdomności przestałby istnieć.
No tak, jeszcze trzeba za nie płacić potem. Jeszcze
ale czemu?
Jakąś pracę mieć, nie?
No to jest punkt wyjścia, ale może korzystać z pomocy społecznej, okay. Może mieć jakieś wsparcie, może utrzymać dodatek mieszkaniowy.
Znaczy to, co pan radny mówi, oczywiście to jest problem bezdomności jest bardzo skomplikowany, tak? Bo ale nie mamy tego pierwszego elementu, czyli ten pierwszy element, czyli te mieszkania socjalne. Oni czekają dosyć długo, tak? W każdym schronisku jest pracownik socjalny, który prowadzi pracę socjalną. Oni często gdzieś sobie dorabiają ci nasi bezdomni, bo jak jesteśmy na kontrakcie schronisk, czy jak ja rozmawiam z kierownikami schronisk, to oni sobie jakoś tam radzą. Natomiast no, nie ma co ukrywać, jeżeli ktoś ileś tam lat jest osobą bezdomną, nawet osobą bezdomną, która jest zabezpieczona w schronisku, to powrót jego do takiego życia, że on będzie miał samodzielne mieszkanie i będzie musiał sobie zapłacić, to wszystko, bo to są takie schroniska dla bezdomnych, to są takie troszeczkę kolonie. Jak tam byśmy się przejechali, jak ja jestem, to mają swoje pokoje, oni dbają o porządek oczywiście, mają swoje zasady, regulamin i tak dalej. Natomiast ta odpowiedzialność indywidualna swoje życie, że muszę rano wstać, posprzątać i tak dalej, to ona jest na pewno mniejsza niż w takim lokalu. Tak?
A poza tym, przepraszam, jeszcze powiem, aby dostać lokal socjalny, to trzeba spełniać kryterium, trzeba mieć dochody, jakieś minimalne, ale stałe. Jeżeli ktoś nie ma tych dochodów, to tego mieszkania socjalnego nie dostanie. Tak, no, żeby coś dostać, to trzeba coś włożyć.
Czyli nawet gdybyśmy mieli gdzie mieszkania, to jakby na start nie możemy
Znaczy każdy, musi wykazać w ten sposób, każda osoba bezdomna,
że utrzyma to mieszkanie.
Każda osoba bezdomna, która jest skierowana do schroniska do osób bezdomnych, podpisuje z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny. I tam są w tym kontrakcie socjalne są działania i pracownika socjalnego, ale w szczególności nałożone są zobowiązania na tą osobę, czyli aktywne poszukiwanie pracy, czyli na początek zarejestrowanie się w urzędzie pracy, złożenie wniosku i tak dalej, czyli te takie małe kroczki. No to jak nie chcę, to on z tego problemu bezdomności nie wyjdzie, a od nas pomocy za specjalnie poza tym schroniskiem dostanie, nie? To tak, czyli jakby no to musi być wzajemna współpraca, żeby rozwiązać problem.
Ostatnie pytanie, jak my identyfikujemy, że to jest trzelacianin?
Ostatnie miejsce na pobyt stały.
Zameldowania.
Dziękuję. Wobec tego przejdźmy do głosowania. Projekt nr 56 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czerali za rok 2022. Kto jest Państwa za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosów za 4, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących się. Pani Jola wyszła już do pracy. Opinia pozytywna komisji. Proszę bardzo. Dziękuję. Sprawy różne? Nie ma. Dziękuję, zamykam
posiedzenie. Dziękuję bardzo. Już nie wstanę teraz. Będę się jeździć. Tak samo.